My prowadzimy wykłady, czasami prowadzimy warsztaty medytacyjne w ośrodku, który tutaj jest w Zielonej Górze, akurat też w innych miastach bywamy na takich festiwalach. Po prostu naszym zadaniem jest przybliżenie ludziom nauk Buddy, mówiąc krótko, bardzo krótko.
Tutaj parę razy już pojawiło się słowo, określenie ośrodek. Wy prowadzicie buddyjski ośrodek odosobnieniowy w Bartołtach Wielkich. Czym w ogóle jest taki ośrodek? Bo ja przyznam szczerze, że pierwszy raz usłyszałem tę nazwę podczas rozmowy z organizatorką Przestrzeni Umysłu i kiedy właśnie opowiadała mi między innymi o was. Czym jest taki ośrodek i dlaczego jest odosobnieniowy? Bo to jest chyba, mam wrażenie, że bardzo ważny element tej nazwy.
Taki ośrodek różni się od ośrodka miejskiego, który na przykład jest w Zielonej Górze, tym, że tam ludzie przyjeżdżają na odosobnienia, czyli mogą przyjechać sobie na tydzień, na weekend, no, na dłuższe odosobnienia, może na miesiąc, żeby przyjechać i pomedytować, faktycznie skoncentrować się na pracy nad własnym umysłem, bez rozproszeń, które mamy w takim życiu codziennym, no bo na co dzień po prostu chodzimy do pracy, czy na uniwersytet, czy mamy wiele takich rzeczy, które nas odciągają od można powiedzieć, rozwoju, czy od tego, żeby usiąść na poduszce medytacyjnej i żeby tam posiedzieć troszeczkę, bo za chwilę zadzwoni telefon, za chwilę ktoś przyjdzie i nie ma takiej przestrzeni na to, żeby faktycznie usiąść i pomedytować. Kiedy przyjeżdżamy do takiego ośrodka medytacyjnego, odosobnieniowego, który tam, gdzie my mieszkamy, to jest naprawdę w środku lasu i czasami największym wydarzeniem, jakie ma miejsce w czasie dnia, to jest to, że jeleń przechodzi za oknem, no to tych rozproszeń jest naturalnie dużo mniej. Dlatego ludzie przyjeżdżają tam po to, żeby się skoncentrować na medytacji.
No przyjeżdżają też na kursy, tak jak z innymi podróżującymi nauczycielami, których tam zapraszamy. I czasami dla ludzi, którzy właśnie przychodzą do takiego miejskiego ośrodka i wykonują tam praktykę, mamy taką praktykę trzech świateł, taką przekazaną przez 16 Karmapę, naszemu nauczycielowi Lamy Ole, i to jest jakby taki chleb powszedni w naszych ośrodkach, czyli ta praktyka jest wykonywana 3 razy w tygodniu. Ale bywa tak, że ludzie na przykład jakiś czas praktykują i jedyna ich praktyka, jaką znają, to jest ta jedna sesja na przykład medytacyjna w tygodniu. Z czasem zaczynają się zabierać za swoją praktykę, czyli robią jakieś takie medytacje, które już robią sami, nie w grupie. Natomiast czasami dla ludzi jest bardzo nowym doświadczeniem wybrać się na taki kurs medytacyjny do ośrodka odosobnieniowego, gdzie przez 4 dni, jeżeli to jest dłuższy weekend, a jeżeli nie, to po prostu jest to piątek, wieczór, cała sobota i cała niedziela, nagle ludzie siadają do medytacji z innymi, mimo tego, że na przykład robią albo swoją praktykę, albo robią ją razem, bo też takie sesje robimy medytacyjne, nagle się okazuje, że można posiedzieć w medytacji dłużej niż 30 minut. Mało tego, można to zrobić 4 razy dziennie. I nagle w ogóle ludzie odkrywają zupełnie nową jakość w umyśle. Nagle widzą, że umysł naprawdę, jeżeli przekroczymy pewne jakieś takie koncepcje na jego temat, to nagle się okazuje, że można w tej medytacji posiedzieć dłużej i nagle odkrywają, wow, to wszystko ma... Ponieważ tak naprawdę medytacja, ona się nie kończy. Medytacja po prostu prowadzi do rozpoznania natury umysłu. I dlaczego to robimy? Dlatego, że nasz umysł cały czas, bez przerwy, jest uwarunkowany pewnymi, powiedzmy sobie, 3 aspektami. Niewiedzą, czyli nie do końca wiemy, dokąd nas zaprowadzą nasze myśli, słowa i działania, które właśnie wykonujemy, albo dlaczego pewne sytuacje właśnie w naszym życiu się wydarzają. Tego nie widzimy. Nie widzimy związków przyczynowo-skutkowych między tym, co myślimy, mówimy i robimy, a tym, jak się później czujemy. Wydaje nam się, że to w ogóle nie jest połączone ze sobą, a jest bardzo połączone ze sobą. Druga rzecz, że jeżeli nie wiemy, to też kolejnym, z tego wynika pewne doświadczenie tego, że wszystko albo przyciągamy, jeżeli nam się podoba, albo odpychamy, jeżeli uważamy to za niepewne, nieprzyjemne, jakiekolwiek. Czyli umysł cały czas pracuje w pewnej dualnej takiej ma taką tendencję do dualizmu, nie? Wydaje nam się, że jest jakieś ego, gdzieś tam między tymi naszymi oczami i uszami, tej przytomności, która wszystko postrzega, wydaje nam się, że jest jakiś ja, że jest ktoś. Mimo tego, że to, z czym się identyfikujemy, nasze myśli, uczucia się cały czas zmieniają, nasze ciała się też zmieniają. Ja mam 43 lata, skóra już nie taka fajna, nie, siwe włosy na głowie. Nagle się okazuje, że ciągle się wszystko zmienia, a my jednak mamy wciąż nawyk myślenia, że jesteśmy jacyś. I myślimy, że my musimy jakoś zareagować na to, co się wydarza i w naszym umyśle, i w świecie zewnętrznym. I reagujemy przy pożądaniem i awersją. I teraz, jeżeli umysł jest cały czas w szponach pożądania i awersji, to co się dzieje? Jest cały czas wzruszany, wzbudzany, cokolwiek by się w naszym umyśle nie wydarzyło. My jako najwyższy sędzia musimy to ocenić i zakwalifikować i w związku z tym to naturalnie porusza nasz umysł. I to się nazywa rozproszenie. Natomiast jeżeli teraz pojedziemy do takiego ośrodka i posiedzimy trochę dłużej, to zobaczymy w dłuższej sesji medytacyjnej, że tak naprawdę... Bo czym jest medytacja? To nie jest chęć dążenia do czegoś. Medytacja nie jest niczym innym, jak tylko spoczywaniem w tym, co się wydarza. Więc jeżeli dłużej spoczywamy w tym, co się wydarza, to nagle widzimy, że rzeczywiście te wszystkie nasze, że to niebo i piekło wydarza się dokładnie w tym naszym umyśle i to są te właśnie wszystkie myśli, uczucia, które jakby pojawiają się w umyśle, są przez niego rozpoznane i z powrotem się rozpuszczają, ale tak naprawdę są ciągle nowe myśli, uczucia. Tam nie ma nic stałego, co moglibyśmy nazwać ja. I w związku z tym się rozluźniamy, bo widzimy, że te myśli, uczucia, bez względu na to, czy my im poświęcamy energię, czy nie, one się pojawiają. Ale jeżeli zaczynamy rozumieć, że to od nas zależy, czemu my poświęcimy energię i naszą uważność, no to zaczynamy wygrywać wolność, dlatego że wtedy przestajemy wkładać energię w rzeczy, które nie mają sensu, w uczucia, których nikt nie chciałby się z nami podzielić. Jakiś gniew, frustracja, obawa, oczekiwania. Nasz umysł cały czas jest pogrążony w jakimś myśleniu o przyszłości albo przeszłości. Rzadko kiedy jesteśmy całkowicie w tu i teraz, zrelaksowani, otwarci na możliwości, po prostu, bo zawsze próbujemy coś ugrać, nie? Zawsze próbujemy coś ugrać i to jest generalnie cierpienie. I teraz w takiej medytacji nagle rozpoznajemy, że wcale nie musimy być zależni od naszych zmiennych stanów umysłu. I to jest wolność. Stąd się bierze wolność. Nagle w medytacji znajdujemy ten nasz umysł, kiedy mamy być w tu i teraz, medytować, nagle znajdujemy go na niebieskich migdałach, gdzieś tam w przyszłości, przeszłości. Więc znowuż sprowadzamy go do obiektu medytacji i tak w kółko. I nagle medytacja pokazuje nam, co przeżywamy, dlaczego się w określony sposób czujemy. Nagle zaglądamy do wewnątrz, tam, gdzie nigdy wcześniej żeśmy nie zaglądali. Nasz umysł funkcjonuje trochę jak oko. Cały czas z powodu właśnie tej niewiedzy o swojej naturze, cały czas patrzy na zewnątrz, ale nie widzi swojej natury, nie widzi. To oko musi dostać lustro przed swój nos, żeby zobaczyć, co tak naprawdę, jakie jest. I jeżeli dzięki medytacji zobaczymy, że nasz umysł po prostu nie jest rzeczą, że nasze ego jest iluzją, że nie ma nic takiego ostatecznie stałego, co po prostu byłoby niezmienne, oprócz przytomności, która wszystko postrzega i bez której te zjawiska nie mogłyby się wydarzyć, no to jest, zbliżamy się do swojego centrum. A tam nic nas nie może zaskoczyć, bo to jest nasz własny umysł.